Podwieczorek Mistrzów.
Witam Państwa ponownie. No dziś, proszę Państwa, nie mistrz, a mistrzyni, maestra, wielka dama wokalistyki polskiej, Aleksandra Kurzak. Witam Panią w studiu Radia Gdańsk.
Witam serdecznie.
No przede wszystkim bardzo się cieszymy, że zechciała Pani tu się pojawić. Aczkolwiek nie pojawia się Pani po raz pierwszy w Gdańsku. Nie wiem, czy Pani pamięta taki koncert przed laty w Centralnym Muzeum Morskim. To był recital pieśni. Była Pani, no, krótko po konkursie Moniuszki, który Pani wygrała.
Tak, oczywiście, że pamiętam. Przepiękne, urocze miejsce. To był 98 rok jakoś, tak? Bo konkurs był w 98 roku. Troszkę czasu minęło, 18 lat, jakby nie patrzeć. Ale zawsze z wielką przyjemnością wracam do Polski, wracam na koncerty, do Polski spektakle operowe. Mamy wspaniałą publiczność, która bardzo, bardzo, bardzo kibicuje, bardzo jest dumna z nas, ze śpiewaków, którzy odnoszą teraz coraz więcej sukcesy polscy śpiewacy za granicą.
Trochę.
Także mnie sprawia olbrzymią przyjemność śpiewanie w ojczyźnie, w kraju naszym.
Na tym konkursie Moniuszki dostała Pani nie tylko pierwszą nagrodę, ale co nie zawsze na konkursach się zdarza, również nagrodę publiczności. Werdykt jury nie zawsze idzie w parze z werdyktem publiczności i to się potwierdza, bo publiczność w tej chwili na świecie Panią kocha.
Bardzo się z tego cieszę, to prawda, tak bywa. Ja pamiętam też, dostałam kiedyś nagrodę publiczności, tylko nagrodę publiczności na konkursie w Winiasa w Barcelonie. Rzeczywiście, tak jak Pan mówi, nie zawsze potwierdzają się tutaj werdykty. Myślę, że to jest najpiękniejsze w tym naszym zawodzie artystycznym, to, że są różne gusta i każdemu podoba się co innego i przez to, myślę, mamy tak wielki wachlarz artystów, muzyków i myślę, że każdy sobie może znaleźć coś, co mu przypadnie do serca.
Wyjechała Pani bardzo szybko z Polski po tym konkursie. Pojechała Pani do Hamburga, jak to się stało?
Na konkursie moniuszkowskim poznałam panią profesor Ingrid Kremlin, która była małżonką znakomitego polskiego laryngologa, który miał sieć czy też klinikę prywatną w Niemczech. Zresztą oni sami poznali się tak, że ona przed spektaklem była chora i poszła po poradę lekarską i wróciła z mężem. Natomiast udało mi się poznać, zaprzyjaźnić. W związku z tym, że dostałam wówczas stypendium Fundacji Crescendum Est Polonia Aleksandra Gudzowatego, no i gdzieś te pieniądze trzeba było ulokować i wykorzystać w jakiś sposób. To, że poznałam panią profesor Kremlin, ona zaproponowała mi studia podyplomowe u siebie i stąd znalazłam się w ten sposób w Hamburgu.
A świat jest mały, się okazuje. My poznaliśmy się w Bydgoszczy na festiwalu laureatów konkursów muzycznych, a z Ingrid Kremlin nagrywałem pieśni Chopina w studiu Lutosławskiego w Warszawie.
Proszę.
I to w wersji, która burzyła co po niektórych naszych
nie po
profesorów
polsku
śpiewu, bo były to wersje do tekstów niemieckich. Mhm. No ale przynajmniej ktoś te pieśni...
A ja myślę, że bardzo dobrze, że nie były nagrane w oryginale. Zawsze uważam, bardzo fajnie jest posłuchać też w innym języku. Być może to bardziej przybliżyło te pieśni. Nie wiem, że ktoś się bardziej zrozumiał i zapoznał. Ja nie jestem jakby tutaj takim ortodoksyjnym muzykiem.
W wieku 27 lat to bardzo rzadko się zdarza debiut w Jaskini Lwa, Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
To prawda, zupełnie tak.
I w tym samym roku również debiut w londyńskiej Covent Garden.
Tak jest, to był rzeczywiście niesamowity sezon, 2004 na 2005, to gdzieś pamiętam. Zupełnie niespodziewanie, tym bardziej, że nastąpił ten debiut, tym bardziej, że to właściwie był mój prawdziwy pierwszy występ gościnny i od razu na takiej scenie. Być może też dlatego nie byłam zbytnio chyba zdenerwowana później. Jakoś może sobie nie zdawałam sobie sprawę z tego, gdzie jestem, ale jakby nie miałam nic do stracenia. Była młodą osobą, bez nazwiska. Jak się nie spodoba, no to się nie spodoba, trudno. Przynajmniej sobie, jak mówię, napiszę w biografii, że tu wystąpiłam. Natomiast już ten debiut pół roku później w Covent Garden był zupełnie inny. Tam rzeczywiście już pojawił się lekki stres, bo ja zadebiutowałam w operze w Nowym Jorku dzięki dyrektorowi od obsad opery londyńskiej, który usłyszał mnie kilka lat wcześniej na konkursie Placida Domingo, na jego operaliach.
No
i
potem,
on polecił
potem kazał
mnie
się informować, z
tak,
tego co pamiętam.
Tak, to prawda. I to on później polecił mnie do tego, żebym tam wskoczyła w te spektakle opowieści Hoffmana w Met. I po znakomitych, naprawdę oszałamiających wręcz recenzjach, które się pojawiły po tym debiucie, ja właściwie 2-3 dni później już miałam następne dwa kontrakty podpisane z operą w Londynie, więc ten mój występ już był zupełnie inny. To była większa odpowiedzialność. Ja jechałam do teatru, w którym już mam podpisane kontrakty na następne sezony, a nie wiedziałam, czy się spodobam. nie chciałam zawieść, a przede wszystkim dyrektora, który gdzieś tam mnie uwierzył we mnie i odszukał i wyszukał w tym konkursie Dominga, bo ja tego konkursu nie wygrałam, ja w tym konkursie nawet nie weszłam do finału, więc jakby no to było takie niesamowite, że gdzieś mu tam zapadłam w ucho, w oko i dostałam ten list od dyrektora po kilku miesiącach po tym konkursie.
No ale tak to już bywa, że czasami nie trzeba wygrywać konkursów, wystarczy, że wpadnie się komuś w ucho.
Oczywiście.
I tak to się toczy, bo nie zawsze przecież... Ja miałem takiego profesora od fortepianu, który zawsze mawiał, że prawdziwy artysta nigdy nie dostanie pierwszej nagrody, bo zawsze się znajdzie ktoś wśród jurorów, którego on po prostu nie przekona, bo jest indywidualnością.
To piękne słowa, warto sobie zapamiętać. Zapamiętam sobie i będę powtarzać.
A potem była La Scala. 3 lata później.
To było Rigoletto. U boku, no, nazwałabym też chyba króla barytonów włoskich, La Scali uwielbianego Leonucciego. Przepiękne, przepiękne, no bardzo takie miłe doświadczenie.
Jest pani taką nietypową śpiewaczką, bo przez wiele, wiele lat zupełnie pani uprawiała inny gatunek muzyczny. Grała pani na skrzypcach, czyli to jest coś, co na pewno daje przygotowanie. Mhm. A wielu śpiewaków zaczyna później, no wiadomo, no, głos żeński także przechodzi mutacje.
Tak.
Co pani dała te podstawy instrumentalne?
No na pewno jednak no jestem wykształconym muzykiem i jakby nie chcę tutaj, broń Boże, powiedzieć i wywyższać jakby w muzykalności czy interpretacji i tak dalej, to jakby to mi się wydaje nie ma z tym nic wspólnego, bo są wielkie indywidualności, wielcy artyści, śpiewacy, znakomici, którzy nie mają wykształcenia muzycznego i są już legendami obecnie. Ale na pewno mi to ułatwiło niesamowicie pracę, sposób przygotowania się, nauki. Ja nie potrzebuję tutaj bezustannych godzin z korepetytorem. Ja nigdy właściwie żadnej partii nie nauczyłam się z pianistą, który mi grał. Ja uczę się ich sama, bez instrumentu, po prostu z nutami na kolanach, bo czytam nuty bez problemu. Także idzie mi to bardzo szybko. No nie ma jakichś problemów większych rytmicznych. Intonacja, myślę, zawdzięczam bardzo dobrą intonację, która jest często podkreślana przez krytyków. Dzięki właśnie skrzypcom jeszcze, nie tylko mojemu wykształceniu muzycznemu, ale instrumentowi, jakim są skrzypce, które są bardzo trudnym instrumentem.
No dobrze, a kto bardziej pilnował młodą Aleksandrę Kurzak grającą na skrzypcach? Mama czy tata?
Tato, jak najbardziej tato. Tato mnie woził do szkoły, przywoził, chodził na lekcje, ćwiczył ze mną w domu, przesiadywał godzinami przy mnie, także tutaj edukacja, 12 lat, to jest mój tato.
Ale debiut był u boku mamy na
tak.
scenie Opery Wrocławskiej, Jolanty Żmurko. Ale zanim ten debiut nastał, to gdzieś ten głos musiał się pojawiać. Czy jakoś ktoś zauważył, że ma pani taki głos, takie predyspozycje, mimo że grała pani na tych skrzypcach i potem jeszcze na fortepianie?
Te predyspozycje ponoć, tak jak rodzice mi opowiadają, pojawiły się wcześniej bardzo, jak miałam te 4 czy 5 lat, kiedy to mamę naśladowałam w pokoju hotelowym w Kudowie Zdrojów na festiwalu moniuszkowskim. To musiał być 82, nie wiem, drugi, trzeci rok, pierwszy. Kiedy to usłyszał mnie dyrektor Rachoń i zapytał mamę, kto z nią śpiewa cały czas w pokoju. Mama mówi, że moja córka. Mówi, to jest niemożliwe, to małe dziecko tak śpiewa. Mówi, no tak. I wtedy powstał pomysł nagrania płyty ze mną, śpiewającą małą. No nic nie wyszło. Szkoda i nie szkoda. Z jednej strony, może dobrze, tak jak rodzice powiedzieli, oni nie chcieli mieć cudownego dziecka w domu. Mówią, być może będzie to mój zawód, może się zrażę, może się nabawię jakiegoś strachu i nic z tego nie wyjdzie. A z drugiej strony, no szkoda, to byłaby niesamowita teraz pamiątka. Chciałabym bardzo usłyszeć, jak to było, jak to wyglądało. I później właściwie ten śpiew poszedł zupełnie w zapomnienie. Ja nie śpiewałam, słuchałam dużo już w liceum muzyki operowej. Chodziłam bardzo często do opery. Nie chadzałam do filharmonii nigdy, wstyd się przyznać, na żadne koncerty symfoniczne. Mnie jednak ciągnęła opera i cały czas jednak do teatru, scena.
No proszę, skrzypaczka... A nie lubi muzyki symfonicznej.
Nie, wręcz przeciwnie. Teraz jest zupełnie na odwrót. Teraz nie lubię muzyki operowej.
Aha.
Chyba mi się wydaje, że to się wiąże z tym, że po prostu jak ktoś się tak na co dzień zajmuje danym gatunkiem, to potrzebuje chyba gdzieś ciszy i odskoczenia. Ja nie słucham już opery w domu. Słucham tylko wtedy, jak muszę. Uczę się jakiejś nowej roli. Natomiast bardzo lubię teraz, wyciszam się i relaksuję przy muzyce symfonicznej.
Z tych takich ważnych wydarzeń, to myślę jeszcze należy wymienić podpisanie bardzo lukratywnego kontraktu z firmą Decca. To się nie zdarzyło polskiemu artyście.
Tak, no to była wielka radość, rzeczywiście niespodzianka, bo w naszych obecnych czasach no nie jest łatwo z tymi wytwórniami płytowymi. Wszyscy narzekają bardzo na brak pieniędzy i brak sponsorów i tak dalej, i tak dalej. W ogóle na wydawanie płyt. To była wielka, wielka radość. Teraz jest kilka różnych propozycji od innych wytwórni, także jestem w trakcie tutaj rozważania,
czyli co rozumiem, zrobić. Że kontrakt z Decką nie jest kontraktem na wyłączność.
Owszem, jest, więc musiałabym z niego zrezygnować, żeby przejść gdzie indziej.
Ma pani także inne epizody w swoim życiu, takie bardzo ciekawe. W Radiu Gdańsk, w którym rozmawiamy, prowadzi program niejaki Grzegorz Skawiński. Był taki teleshow, w którym też pani brała udział jako juror.
W jednym odcinku zaledwie.
Zgadza Lubi pani się. Takie rzeczy?
Tak. Jak najbardziej. Bardzo lubię. To znaczy, to nie jest coś, co mogłabym robić codziennie, by być stałym i teraz jurorem w jakimś Polska Szuka Talentu show typu takiego, bo czas mi na to nie pozwala. Jeśli akurat byłam w domu w Warszawie i była taka możliwość, żeby to zrobić, to dlaczego nie? Bardzo szanuję i naprawdę wszystkich muzyków ze wszystkich gatunków, więc...
No, Grzesiu Skawiński jest świetnym gitarzystą.
Znakomity. O, to jest po prostu, to jest no, kultowa postać polskiej muzyki w ogóle. Ja się wychowałam, wytańczyłam w pokoju moim na czarnych płytach winylowych z miotłą pod pachą dojącą gitarę. Jeszcze dziś mamy takie małe nagrania na kombi, więc w ogóle to są takie niesamowite, naprawdę legendy, żyjące legendy naszej polskiej muzyki.
A czy jest coś, co wkurza Aleksandrę Kurzak?
Wkurza tą Kurzak? Tak, czasem mnie właśnie wkurza takie właśnie podejście, że jak to taka gwiazda, taka śpiewaczka wystąpiła gdzieś tam na... Gdzieś ostatnio się spotkałam z taką recenzją, że Kurzak śpiewa na galach u biznesmenów i jeszcze z innymi, nie wiem, w halach i tak dalej. No i co z tego? Czy biznesmen to gorszy rodzaj człowieka?
Nie.
Czy biznesmen, który wynajął NOSPR, salę NOSPR, przepiękną, cudowną filharmonię na swój jubileusz, tąże orkiestrę i śpiewaczkę światowej sławy, która przyszła na wypełnioną po brzegi salę, jeszcze do tego, bo z czegoś musimy też żyć, dobrze zapłacił, zagwarantował wspaniałe warunki, to jest postrzegane przez niektórych krytyków jako coś złego. I to mnie wkurza.
To panią wkurza. To ja pani zacytuję kolejną wielką postać, która brała udział też w tym programie. To był Krzysztof Penderecki. Rozmawialiśmy o pisaniu na zamówienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, że każdy kompozytor pisał na zamówienie.
Oczywiście.
On też pisze na zamówienie.
Oczywiście.
A jak się poczyta listy Mozarta, to tam nie ma ani słowa o muzyce, jest tylko mowa o pieniądzach.
Proszę, to jest wielka pasja to, co robię. Ja to kocham, ale ja też muszę żyć. I
no
też
oczywiście.
Czegoś te ziemniaki i chleb trzeba kupić, bo Diva też te ziemniaki sama w domu obiera i gotuje dla swojego dziecka i męża.
Obiera pani sama ziemniaki,
tak,
naprawdę?
Tak, jak najbardiej. O, wszystko robię sama w domu.
Ale męża
sama.
Ma pani włoskiej nacji.
Ale nauczył się jeść polskie ziemniaki. Nasza córka uwielbia też włoski makaron, ale nauczyłam go też polskich ziemniaków. Także nie ma problemu. Tutaj w kuchni kompromis jak najbardziej panuje.
A nie wkurza pani na przykład, jak są takie różne pisma, typu jakieś plotki, pudelki, jakieś inne cuda, jak na przykład śledzą panią i się zastanawiają,
na
czy
szczęście.
Ten mąż to już jest prawdziwy, a czy
no,
co było z
poprzednim
i coś takiego.
Raz, dwa razy. Szczerze mówiąc, nie, no, nie mamy na to wpływu. Jakby, może jakby to trafiło gdzieś, nie wiem, 15 lat temu, 20 lat temu, to by mnie to zabolało, teraz zupełnie nie. Po prostu nie zwracam na to uwagi kompletnie. Na szczęście nie dotyczy to mojej osoby tak, jak, nie wiem, polskich artystów. Tutaj, jak to kiedyś Hania Śleszyńska powiedziała, tak zwane my jesteśmy domestic stars. Pani, ale wspominam współpracę z artystami również spoza muzyki klasycznej, typu płyta kolędowa, którą nagrałam
z Zakopauerem.
A propos tych plotek, gdzie to oczywiście od razu miałam wielki romans z Sebastianem, uśmialiśmy się straszliwie z tego. Wspaniała współpraca, taki utalentowany, przemiłe, ciepła osoba, jaką jest Sebastian. Czy moje ostatni koncert, który mieliśmy we Wrocławiu, w Hali Ludowej, no z jednym chyba z największych wspaniałych głosów Polski, tak? Także jakim jest Krzysiu Cugowski. Naprawdę, to nie jest żaden żart z mojej strony. On sobie tak znakomicie poradził z duetami operowymi czy operetkowymi. To jest tak obłędny tenor, to jest tak niesamowita
no,
wysoka
to
skala.
Słychać.
On, u niego się ten głos po prostu nie kończy. Dla niego to wysokie C to jest jak odbicie piłeczki bąbelkowej. Także ja wcale to nie był łatwy koncert dla mnie, powiedziałam, potem ja musiałam się naprawdę tutaj spiąć i postarać, żeby ci dorównać. I bardzo się człowiek dużo uczy od takich osób właśnie spoza muzyki klasycznej. To jest zupełnie inne podejście, to inne frazowanie, inne wyczucie frazy, feelingu tak zwanego.
Śpiewa pani razem ze swoim mężem.
To znaczy gdzie? W domu czy na scenie?
Na scenie.
Tak. Śpiewamy nie za dużo, jak dotychczas. Pośpiewaliśmy tylko dwa razy razem w operze Napój Miłosny Donizettiego, gdzie poznaliśmy się śpiewając ją w Londynie. Potem powtórzyliśmy w Paryżu, gdzie przy okazji między spektaklami wstrzeliliśmy się w wolny termin i pobraliśmy się. Wracaliśmy, lecieliśmy do Wrocławia tam i z powrotem. To wszystko przy tym Napoju Miłosnym. Natomiast potem wystąpiliśmy...
No, tytuł bardzo znamienny.
Tak, bardzo. Rzeczywiście zadziałał. Potem zaśpiewaliśmy na jednym koncercie wspólnym w Monte Carlo. To był taki charytatywny koncert organizowany tam przez księcia Alberta. I chyba w Lublinie w Polsce mieliśmy razem występ w kwietniu wspólny. Natomiast teraz mieliśmy okazję też wystąpić wspólnie we Wrocławiu na koncercie i zaraz potem w Orange.
Arii Królowej Nocy,
z którą pani już się kojarzyła,
już nie. Już pani nie śpiewa.
Tak, i stąd się związało te moje odmowy. To nigdy nie były kaprysy, że już mi się nie chce. Po prostu uważam, że jak wychodzę na taką scenę, to powinnam dać siebie to, co potrafię jak najlepiej, a nie, brzydko mówiąc, pojechać, bo jest kasa, tak? I trzeba jakoś to odbębnić i zarobić. To nie dla mnie takie coś, ale nie żałuję. Dostałam inne piękne role w tym momencie, a teraz już po ciąży rzeczywiście głos jeszcze bardziej się zmienił i zaczynam wchodzić już znowu w zupełnie inny repertuar. W najbliższe lata to jest szereg debiutów w różnych rolach. Także cieszę się bardzo, że mam tą możliwość rozwoju.
A jakie plany? Myślę tutaj o rolach przede wszystkim, o repertuarze.
Tak.
Nie o scenach, bo te sceny na całym świecie stoją dla pani otwarte.
Tak, sceny się powtarzają właściwie już przez najbliższe lata. To są te same mniej więcej sceny. Natomiast ról jest bardzo dużo nowych. Zaraz rozpoczynam ten sezon w rolą Neddy w Pajacach, gdzie występujemy razem z Roberto. Później nową rolą jest Mimi w Cyganerii, Mikaela w Carmen, Liu w Turandot, Konstancja również mozartowska w Uprowadzeniu z Seraju. Później Alice w Falstaffie, Vitellia w Mozarta, Desdemona w Otellu Verdiego, Luisa Miller Verdiego. Także jest dużo, dużo nowych wyzwań.
Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Właściwie, no cóż tu jeszcze można powiedzieć? Można tylko powiedzieć, że gościem Radia Gdańsk była maestra.
Dziękuję bardzo.
Właściwie to taki tytuł w takim młodym wieku.
Doktor habilitowany. O, tu się muszę pochwalić.
O.
Habilitowałam się jakiś miesiąc temu.
Czyli krótko mówiąc, gościem Radia Gdańsk była maestra, doktor habilitowana Aleksandra Kurzak.
Dziękuję za zaproszenie.